Dzisiaj będziemy mówili na temat grzechów w Starym Testamencie. Słuchajcie, grzech to jest coś, co nam się zdarza. Grzech to jest coś, co ogólnie rzecz biorąc przytrafia się każdemu z nas. Grzech to jest coś, co towarzyszy i będzie nam towarzyszyło przez całe nasze życie. Bez względu jak święci będziemy, bez względu jak często będziemy się uświęcali, to grzech, zawsze będziemy grzesznymi istotami. Tak Słowo Boże mówi i to jest credo reformacji, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale w Starym Testamencie, zanim ten grzech wszedł na świat, to widzimy w Starym Testamencie, że świat jest perfekcyjnie poukładany. Widzimy, że Bóg stworzył zwierzęta, Bóg stworzył Adama, Bóg stworzył z jego żebra Ewę, Adam ma robotę w ogrodzie, nazywa zwierzęta po imieniu, tak, jest z ogrodnikiem, Ewa dogląda tego wszystkiego, razem mają pracę. I upadek pierwszych ludzi zarysowany jest w pierwszej księdze, inaczej Genesis, inaczej to oznacza początek, w trzecim rozdziale. Pozwolę sobie przeczytać dla sprawdzania, możecie otworzyć swoje Biblię. Znacie to przysłowie, kto Biblii nie nosi, tego diabeł skosi. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które czynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czy rzeczywiście? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie? Na pewno nie umrzecie? Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nacy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się, wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś. A aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? Odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. I zjadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś. Będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła, wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowił nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości, brzemienności twojej w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twojemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Cierniem i ostem rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twojego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostajesz wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących i uczynił Pan Bóg Adamowi jego żonie odzienie ze skóry i przyodział ich i rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się tak jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu, także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan, Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Boże. Mamy konsekwencje. Więc mając ten fragment pierwszej księgi, trzeciego rozdziału Genesis, chciałbym wam zadać pytanie. Bazując na tym fragmencie, chciałbym, abyście utworzyli definicję grzechu. Stwórzcie własną definicję grzechu. Co to jest grzech? Proszę o odpowiedź. Czym jest grzech? Na podstawie tego fragmentu. Czym jest grzech?
Nieposłuszeństwo.
Tak jest. Widzimy, że Ewa została zwiedziona przez węża, tak? Węża i posłuchała się jego. W jaki sposób została zwiedziona? To jest bardzo ważne zdanie. W jaki sposób? Macie Słowo Boże, wertujcie i słuchajcie. Czy na pewno? Jak często w swoim życiu jest tak, że przychodzi ten do ciebie i mówi, czy na pewno to jest takie złe? Czy na pewno w twoim życiu to jest złe? Czy na pewno? Ile razy na to się nabierasz? Zobacz. Nasz przeciwnik używa tej sztuczki od stworzenia świata. Czy na pewno? Jakie konsekwencje wchodzą na świat w momencie zerwania owocu? Nie jabłka, owocu. Co niesie ze sobą grzech? No, śmiało. Szukajcie. Niech to będzie interaktywne.
Przeklęta niebie i ziemia z powodu ciebie. Może żywić się będziesz. I zje wszystkie dni życia swego. Ciebie jasne rodzi ci będzie. Żywić się będzie ziemią. W pocie oblicza twego będziesz świat chleb, a zwrócisz do ziemi, z której zostaje wzięty, bo prochem jesteś i proszę.
Tak, to jest jedna konsekwencja. Będziemy ciężko pracowali, będziemy pracowali w mozole, będziemy się męczyli na tym padole, który nazywa się ziemia. Czy tak nie jest? Nie męczysz się? Nie jest ci trudno w tym życiu, w byciu ziemskim? Ale co jeszcze? Co jeszcze? Co się stało z Adamem i Ewą w konsekwencji zerwania zakazanego owocu? Co się stało z nimi? Zostali wydaleni. Zostali wydaleni sprzed oblicza Pana. I to jest jedna z największych konsekwencji. Jedna z najtrudniejszych konsekwencji. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Ty i twoja żona jesteście w ogrodzie Eden. Masz poczucie i uczucie tego, że wokół ciebie jest Pan Bóg. Obcujesz z Nim. Jesteś z Nim. Nie masz poczucia wstydu. Jesteś pięknie stworzony. Nie wiesz, co to jest zło i co to jest dobro. Jesteś w ogrodzie Eden. Bóg przechodzi się koło ciebie, czujesz jego letni powiew, jego powiew, czujesz jego obecność, czujesz jego miłość, czujesz jego troskę. Wyobraź sobie to. I nagle ta harmonia zostaje zakłócona. I nagle musisz opuścić to miejsce, w którym tak dobrze się czułeś, w którym tak fajnie było, w którym tak czułeś tą pełnię bliskości i relacji z Panem Bogiem. I nagle zostajesz wyrzucony ze względu na grzech. Sprzed oblicza Pańskiego. Więc czym jest grzech? W tym kontekście grzech to inaczej nieposłuszeństwo Panu Bogu. Grzech to chybienie celu. Grzech to chybienie celu, ale także wybranie innego celu. Bo jeżeli chybiasz w dobrym, to celujesz w złe. I w tym kontekście taką definicję grzechu możemy stworzyć. Ale teraz, dobrze, wszedł grzech. Ludzie znają już teraz dobro i zło. Są odrzuceni sprzed oblicza Pana. To jest konsekwencja. W pocie i czoła pracujemy. Mamy drugą konsekwencję. Kobiety brzemiennie rodzą, bóla rodzą. Starają się to złagodzić w różny sposób, ale ciągle jest bóla. Facet od rana do wieczora haruje. Nic z tego nie ma. Relacja z Panem Bogiem gdzieś tam leży. Jest długa przestrzeń, długo, długo nic i dopiero Pan Bóg. Ale co zostaje z grzechem? W jaki sposób Pan Bóg rozwiązuje problem, jaki się pojawił w Starym Przymierzu, odkupienia grzechu? I Pan Bóg nie pozostawił bez odpowiedzi tego tematu. Ponieważ wie i wiedział, że jest to przygotowanie, podwaliny w Starym Testamencie są podwalinami pod Nowe Przymierze, które jest wypełnione w ostatnim kapłanie, który się nazywa Jezus Chrystus. I kiedy przejdziemy do trzeciej księgi Mojżeszowej, do tak zwanej kapłańskiej, do 4 rozdziału, zobaczymy, w jaki sposób Bóg rozwiązuje problem grzechu. Otóż Izraelici dostali później prawo. Mojżesz dostał prawo, dostał Torę, dostał, obwieścił ją. Pan Bóg zawarł z nimi przymierze, do tego przymierza wrócimy. I teraz, kiedy czytamy w 4 rozdziale ofiary przebłagalne za grzechy, to jest tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich tymi słowy. Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich, jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud, to złożył Panu za swój grzech, który popełnił młodego cielca bez skazy, jako ofiarę za grzech. Przywiedzie tego cielca do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana, położy swoją rękę na głowie cielca i zarżnie go przed Panem. I namaszczony kapłan weźmie nieco krwi tego cielca i wniesie do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan zanurzy swój palec, we krwi pokropi krwią 7 razy przed Panem, przednią stronę zasłony świątyni. Następnie kapłan rozmnaży nieco tej krwi po rogach ołtarza kadzenia stojącego przed Panem w namiocie zgromadzenia. Resztę zaś krwi cielca wylejesz u podstaw ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Wszystki tłuszcz cielca ofiarowanego za grzech zdejmie z niego, to znaczy tłuszcz pokrywający wnętrzność i wszystkie tłuszcz, który jest przy wnętrznościach. Obie nerki wraz z tłuszczem, który jest na nich, który jest na polędwicach, a otrzewno na wątroje zdejmie wraz z nerkami. Słuchajcie, Pan Bóg rozwiązuje jak gdyby formę grzechu, formę ofiary przebłagalnej na podstawie rytualnego składania zwierzęcia. I oczywiście ten fragment 4 ma kilka jak gdyby podpunktów. Jest to dla kapłana, dla naczelnika lub króla i dla całego ludu, zwykłego pospólnego ludu. Ale tutaj mamy jak gdyby obraz, szeroki obraz, w jaki sposób trzeba było odkupić ten grzech. Trzeba było przynieść, tak, zwierzę, spalić je, zarżnąć je, położyć ręce, utożsamić się z grzechem, tak aby to zwierzę przejęło grzech i grzech, żeby został spalony, zniweczony, zniszczony raz na zawsze. I w ten sposób Izraelici odkupywali swoje winy w Starym Przymierzu, inaczej w Starym Testamencie. Ale teraz chciałbym wam zadać pytanie. Co było cechą wspólną, w tym 4 rozdziale?
Krew.
Bardzo ładnie. Krew. Krew w Starym Przymierzu była i oczyszczała i do tej pory oczyszcza. Krew w Starym Przymierzu oczyszczała grzesznika. Krew. W Nowym Przymierzu krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z nas winy. Widzicie? Gdybyśmy teraz tak analogicznie zobaczyli troszeczkę przez pryzmat Starego Przymierza, jak Bóg sukcesywnie budował podwaliny pod Nowe Przymierze, to byśmy zrozumieli, że ten system całopaleń dla tych ludzi z Izraela, starożytnym Izraela, ofiar za przebłagalne grzechy, miał sens. Ciekawostką jest to, że jeżeli nie miałeś na przykład owcy lub jakiegośkolwiek innego zwierzęcia, to mogłeś przynieść wtedy gołąbki lub synagorlice. Ale jeżeli nawet nie stać cię było na gołąbki, bo też byli ludzie biedni w Izraelu, to mogłeś przynieść po prostu efę swojej mąki. Ale musiała być to dobra efa. Nie mogło być nic słabej jakości. Więc mamy wspólny mianownik do nowego przymierza. Tym mianownikiem jest krew. I dzisiaj można by powiedzieć, ale to jest soczyste kazanie. Dzisiaj praktycznie jest tak, jakbyśmy jedli stek lekko krwisty. Wypływa krew. Krew Starego Przymierza, która zmazuje grzech win Izraela. Dobrze? Ale jest jeszcze jedna rzecz. Kto to robił? Do kogo przyprowadzano to zwierzę? Bardzo ładnie. Druga część tej całej historii, tej prawdy o grzechu, to kapłan. To kapłan, który w imieniu ludu odpuszczał grzech dzięki krwi zwierzęciu, całopaleniu, tak, dzięki jego pokucie, zawróceniu. I dzięki temu Pan Bóg znajduje łaskę w tym ludzie. Ten lud znajduje łaskę, przepraszam, u Pana Boga. Więc mamy dwa mianowniki. Krew, kapłan, grzech. Pozostaje pytanie. Kolejne. Chciałbym, żebyście wyszli z pewną dawką wiedzy. Biblijnej oczywiście. W takim bądź razie, co się dzieje, co się stanie, kiedy ktoś złamie jeden z dziesięciu? Czy mowa jest tam o tym, że za to przykazanie jeden z dziesięciu coś się przynosi? I dlaczego Bóg jest taki ostry, kiedy się złamie jeden z dziesięciu? Za złamanie przykazań tak zwanego dekalogu, a właściwie Żydzi nazywają to oświadczeniami boskimi, groziła natychmiastowa śmierć. Nie było już tutaj dyskusji na temat tego, że żeby przyprowadzić ofiarę do świątyni, do kapłana, aby ją zarżnął i spalił. Nie było. Nie było dyskusji. Trzeba było wziąć delikwenta za hachły, wyprowadzić za miasto, wziąć kamienie i ukamieniować go jako przykład dla wspólnoty Izraela, dla ludu Izraela, za to, żeby grzech nie mieszkał między wami. Od razu. Dzisiaj wspólnoty tolerują grzech. Nawet wiesz, jest to jakiś lekki grzech, może jakiś grzech, ale grzech ma swoje konsekwencje. Jak widzimy, w konsekwencji Adama i Ewy grzech przyniósł nieprzyjaźń między człowiekiem a Bogiem, między stworzeniem a Stwórcą. To jest pierwsza konsekwencja. Druga konsekwencja to są choroby. O tym się nie mówi. Ponieważ ten świat, który był zaprogramowany przez Pana Boga, w którym Adam i Ewa żyli, był bez choroby. Zwierzęta między sobą były. Był pokój. Pokój. Kolejna rzecz, śmierć. Grzech przynosi śmierć. Śmierć. Śmierć duchową. Śmierć duchową. I to Stare Przymierze też to rozróżnia. Śmierć. W kontekście jednego z dziesięciu była to natychmiastowa śmierć. W innych zaniechanych grzechach z własnej woli trzeba złożyć ofiarę przebłaganą za grzech. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Pan Bóg doprowadza do tak, można powiedzieć, dziwnej rzeczy. Tu zwierzątko, wyobraźcie sobie, że dzisiaj, że przyprowadzasz cielca, tutaj składasz, spodrzynasz i masz na pewno masz za 10 minut Help Animals. ze względu na swoje przymierze. Pan Bóg robi to ze względu na swoje przymierze, które zawarł w swojej księdze, w drugiej księdze z Mojżeszem. Chciałbym to odczytać i wtedy złapiemy pełny kontekst. A do Mojżesza rzekł: wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A nie tylko sam Mojżesz zbliży się, niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nimi. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześniej rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielca na rzeźnią ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wylał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy, będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew, pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Dlatego te ofiary, jest to krew przymierza. Jest to krew przymierza między ludem a Panem Bogiem. Dlatego ta krew. Dlatego te ofiary. Dlatego tak bardzo trudno zrozumieć nam dzisiaj, współczesnemu człowiekowi, dlaczego tak się działo w tamtym czasie. Stary Testament daje jasne nam wytyczne. Za krew, za grzech jest śmierć. Koniec, kropka. Za złamanie jednego z 10 jest śmierć natychmiastowa. Za inne trzeba ustanowić inne ofiary przebłagalne. Tak? Ale odkupienie tego jest we krwi. I w ten sposób nasz dobry Ojciec buduje podwaliny pod nowe przymierze, o którym wspomina Paweł w liście do Koryntian. Oto krew nowego przymierza. Wyraźnie tam się pojawia słowo nowe przymierze. Nie stare. Nowe przymierze. Nowe przymierze. Ale o tym nowym przymierzu już za 2 tygodnie. W innym kontekście. Wiemy i rozumiemy. Powinniśmy zrozumieć, o jaką stawkę gramy. Czy wiecie, o jaką stawkę gramy? Na podstawie tego, co dzisiaj powiedziałem. Czy jesteście już w stanie złapać? O jaką stawkę? Kto mi odpowie? Chcę was... Słucham?
O życie.
Bardzo ładnie. O życie. Życie. Nieodkupiony grzech powoduje co? Śmierć. Śmierć jaką? Duchową. I chwała Bogu za ostatnią ofiarę, która została złożona na krzyżu, za Chrystusa. Bo dzięki Niemu nie musimy przynosić właśnie cieląt, synogarlic, pokarmów lub innych pokarmów gotowanych w rondelku. Jak to mówi trzecia księga kapłańska w pierwszym rozdziale. Nie musimy tego robić. Jest jedna ofiara perfekcyjna. Więc tym chciałem się z wami podzielić. Gdybyśmy to wszystko jeszcze tak spieli razem, to musimy zrozumieć jedną rzecz, dojść do wspólnych wniosków. Może każdy ma inne własne spostrzeżenia, to bardzo dobrze, lepiej mieć własne spostrzeżenia niż narzucone z góry. Pierwsza rzecz, grzech to chybienie celu. Stara metoda naszego przeciwnika to jest podważanie. Czy na pewno? Z momentem grzechu człowiek zna dobro i zło. Z momentem wejścia grzechu na świat przychodzi śmierć. Z momentem wejścia grzechu na świat przychodzi także nic innego jak trud, znój i cierpienie. Rozwiązanie problemu grzechu w Starym Przymierzu, jest we krwi, przy pomocy kapłana. Kapłan ma moc. Jest jak gdyby jednym z pośredników Starego Przymierza między Panem Bogiem a ludem. Jeden z 10 natychmiastowa śmierć. Tak, aby to była nauczka dla całego ludu i dla całego zboru, że nie warto igrać z Panem Bogiem. I ciekawostka. Pytanie. Właściwie najpierw pytanie, a potem ciekawostka. Czy przed nadaniem prawa były składane całopalenia dla Pana? Jeżeli tak, to kto to składał? Tak, były. Przykład macie też od razu w tej samej księdze. Kain i Abel. To jest historia, która powinna nas nauczyć wielu ciekawych rzeczy. Jest tam jeden werset, który poruszył mnie, który da ci nadzieję do tego, że możesz zwyciężyć. A Adam obcował z żoną swoją, Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla, a Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z planów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody, trzody swojej i tłuszczu ich. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, i na to zwracam uwagę, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I tym fragmentem chciałbym zakończyć. U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. W twoim życiu nasz przeciwnik zna słabości. Jest w stanie obnażyć w każdej minucie, w każdej sekundzie. Kusi cię, propozycje ci składa, lecz ty masz nad nim panować. Nie panujesz nad nim sam i nie masz takiej mocy, żebyś panował nad nim sam. Lepiej to zrobić z Chrystusem. Lepiej to zrobić w Nowym Przymierzu, bo w Nim macie zwycięstwo, w Nim macie obietnicę, w Nim macie nadzieję, że całe, wszystkie twoje grzechy są przebaczone, odkupione w perfekcyjnej ofiarze krwi. I chciałbym, abyście zapamiętali ten werset. W domu sobie go wyryli, w pamięci, w sercu, że naprawdę, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Co to oznacza? Że jesteśmy w stanie z Panem Bogiem panować nad naszymi słabościami i ułomnościami, jakim jest grzech. Bo grzech to słabość, ułomność lub chybienie celu. Amen. Postańmy do modlitwy.